Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, mówiłem o tym ostatnio, że znalazłem. Nie wiedziałem o tym portalu już 8 lat temu, natomiast nie wchodziłem weń, albowiem portal amerykański o Korei Północnej wydawał mi się zupełnie bez sensu. Natomiast myliłem się. To jest tak, że jak człowiek czegoś nie robi, to może popełnić największy błąd, niż jak robi i popełnia błędy. Oczywiście sposób. No ale no w każdym razie przyznaję się do tego, że popełniłem błąd wcześniej. Przez te lata co popełniałem błąd, że nie interesowałem się tym blogiem, bo to jest blog. W tej chwili wszedłem właśnie w ten North, 38 North, 38 North i mam przed sobą artykuł, którego tytułu nie rozumiem. Jest jakaś nazwa własna, Mulligan, nie wiem o co tu chodzi. Czy sankcje dotrą do Mulligan? Coś takiego. Autor tego artykułu z 6 października tego roku, niejaki William Brown, właściwie komentuje artykuł, którego ja nie czytałem i nie mam zamiaru czytać. Natomiast komentując ten artykuł, podaje sporo danych, których ja do tej pory w ogóle nie znałem. Oczywiście dotyczący Korei Północnej, to jest jasne. Otóż ten człowiek przyznaje, że on sam, zarówno jak i ten człowiek, który poprzednio napisał ten artykuł, jakiś Reddick Frank, obydwaj w zasadzie mają ten sam punkt widzenia, że sankcje nie działają. I już jakiś czas temu pisali, że sankcje, rok temu pisali, że sankcje nie działają. Ale od tamtego czasu wiele się wydarzyło, cytuję. Musimy zwrócić uwagę na zmieniające się okoliczności, zamiast pozostawać wierni starym pomysłom i starym danym. Czyli innymi słowy, trzymać się tych sankcji. No, ale mówi, że skok cen benzyny na początku tego roku w Korei Północnej, jak i znowu w zeszły weekend, mówi nam, że sankcje naprawdę mogą być częścią odpowiedzi, gdy Chiny wreszcie wzięły się do roboty. Oczywiście jeszcze nie, to wszystko nie działa, znaczy te sankcje chińskie nie działają na Koreę tak, jak powinny, ale i lata zostały stracone, a więcej czasu i trochę więcej temperatury, w tym sensie, że trochę więcej pracy nacisnąć może na Chiny, a i będzie jeszcze lepiej. Więc ja skomentuję to w ten sposób, że jeśli ktoś mówi o tym, że wyciąga wnioski z tego, że dwa razy w ciągu roku podniosły się ceny benzyny, no to proszę mi powiedzieć, jak to jest u nas. To co mamy rozumieć, że cena benzyny w stacjach paliw jest wymiernikiem stanu gospodarki, tak? No to trzeba być porąbanym do granic możliwości. No ale ja cię powiem, Amerykanie nie takie rzeczy potrafią myśleć. Dobrze. I teraz on cały czas powołuje się, ten twórca przez F, na tego Franka, którego artykuł gdzieś tam był kiedyś. No i Frank odpowiedział, cytuję, Frank powiedział, że podkreślił potrzebę wykorzystywania prawdziwych informacji, prawdziwych danych do wydawania wyroków na temat gospodarczy oczywiście, ale więcej potrzebne jest więcej danych na temat handlu i budżetu koreańskiego, północno-koreańskiego. I teraz występuje tutaj nazwa własna Kotra. Kotra, nie wiem co to jest Kotra, ale no taka nazwa występuje. I to tak jakby ta Kotra to był tytuł o jakiegoś opracowania, które mówi o danych związanych z Koreą Północną. No więc poza właśnie streszczeniem z 2013 roku tego Kotra jest więcej, w tej chwili już jest więcej danych z większości krajów, które prowadzą handel z Koreą Północną, ale również z Chinami, przekazywane miesięcznie do lipca tego roku. Dane sierpnia jeszcze nie zostały opublikowane do tej pory. No ale w listopadzie 16 roku Pekin zgodził się na sankcje. Od tamtego czasu na przykład uderzyli Chińczycy w przywóz antracytu z Korei Północnej, ale te dane tego Kotra nie odzwierciedlały tej sytuacji. Sztuką całego tego procesu nakładania sankcji na Koreę Północną jest zdobycie Chin. Jest jakby doprowadzenie do sytuacji, w której Chiny również dołączyły się do tych sankcji. Teraz, kiedy już mówimy o bardzo wielu sankcjach, nawet ograniczających import tekstyliów z Korei Północnej i zamykanie się na przelew bankowe, no to zaczyna mieć swoją wagę. No i zaktualizowane chińskie dane handlowe pokazują, że w tej chwili następuje spora różnica w stosunku do roku 16. Ja tutaj mam przed sobą wykres China-North Korea Trade wieloletni, 7-letni, ale mnie oczywiście interesuje głównie interesuje mnie to, co się dzieje w ostatnim czasie. Istotnie, jeśli chodzi, są dwie linie. Jedna, chiński eksport do KL, i on w zasadzie nic nie zmienił, jeśli chodzi o poprzednie lata. Oscyluje. Jak oscylował, tak oscyluje. Natomiast jeśli chodzi o import z KRL, to w zasadniczy sposób się zmieniło. W tej chwili jesteśmy na poziomie roku 2010. Tak, w połowie roku 2010. Tak nisko spadł import. No ale to jest właśnie związane z tymi chińskimi sankcjami. I teraz jakby odzwierciedleniem tego, co mówię, że eksport rośnie, a import maleje, no to automatycznie poleciał do nieba bilans handlowy, no bo to jak Państwo widzicie, bilans handlowy to eksport minus import. No i bilans handlowy dla tych krajów liczony w milionach dolarów. Tak. Po stronie oczywiście bilans korzystny dla Chin. A bardzo korzystny, bo w tej chwili to wygląda gdzieś tam na ponad 600 milionów dolarów bilans, wartość bilansu, podczas kiedy najwyższa była gdzieś 400. No ale to jest związane z tym, że Koreańczycy nie mogą sprzedawać do Chin. A przynajmniej mam nadzieję, że tak jest, że sprzedają, ale tego nie ma jak wykazać. Nie można wykazać oficjalnie. Wszystko się odbywa nieoficjalnie. Mam nadzieję. I ten człowiek mówi, że Frank poinformował również, że rezerwy Korei Północnej wynoszą około 2 miliardy dolarów. Czyli innymi słowy, chciał przez to powiedzieć, że Pyongyang może pozwolić sobie na deficyt na czas bardzo, bardzo duży. Tutaj mowa jest o deficycie 300 milionów dolarów kwartalnie. No to nie za długo mogliby utrzymać przy tych 2 miliardach dolarów rezerwy. I oczywiście, wiecie Państwo, to jest wszystko, to co ja tutaj czytam, to jest wszystko na wodzie pisane, bo palcem na wodzie, bo nigdzie oczywiście nie ma ani cienia odnośnika, skąd on, ten człowiek, ten cały Frank wziął te 2 miliardy dolarów, albo na przykład skąd te 300 milionów dolarów kwartalnie tego deficytu. To po prostu jest z nieba wzięte, więc to może być prawda, ale to może być równie dobrze. Równie dobrze. Po prostu bzdura. On twierdzi, że wykorzystał dane z budżetu Korei Północnej i twierdzi, że ich gospodarka rośnie. Natomiast tamten Frank, natomiast ten człowiek mówi, że od 30 lat to obserwuje i nie wie skąd ten Frank twierdzi, że gospodarka rośnie. Znowu powołuje się na tego Franka, mówi, że dane PKB wskazują, że w ubiegłym roku wzrost PKB, proszę Państwa, posłuchajcie, wzrost PKB koreański wynosił od 4 do 6%. Rozumiecie? Wzrost PKB, północno-koreański wzrost PKB od 4 do 6%. Mnie się nawet w głowie nie postało, że coś podobnego może mieć miejsce. I teraz ten człowiek pisze, że spodziewał się, że w ubiegłym roku istotnie gospodarka północno-koreańska rosła i w dalszym ciągu rośnie, ale nie potrafi powiedzieć, na ile rośnie. Mówi, że to są, że te wszystkie wartości to są zmiany procentowe, a nie podstawowe dane zgłoszone przez Radę Państwa dotyczące wydatków rządowych, wpływów i stopnia, w jakim faktycznie kwoty te odpowiadały kwotom przewidzianym w budżecie. Nie do końca rozumiem. Znaczy jest jedno, jest pewne, że interpretowanie tego, co tych danych, które rząd Korei Północnej przedstawia jakby do wierzenia Zachodowi, to może być prawda, to może być bajka kompletna. Ja bym był za tym, żeby traktować to jako kompletną bajkę, bo przedstawianie jakichkolwiek prawdziwych danych przez rząd Korei Północnej nie miałby dla nich żadnego sensu. Przedstawienie nie miałoby dla nich żadnego sensu. Jedynie ułatwiałby wrogom podkreślam, jakimi są Amerykanie, wrogom jakby przyglądanie się ich gospodarce. W każdym razie on pisze o tym, że interpretuje się to te dane w ten sposób, że Korea Północna ma nadwyżkę budżetową, którą może wykorzystać do zrównoważenia deficytu handlowego spowodowanego sankcjami. Ale przecież te sankcje trwają od... No, znaczy właśnie. Chciałem Państwu powiedzieć rzecz następującą. Ten człowiek, który tu pisze, to ten na początku przywoływam przeze mnie autor, chyba ma problemy z podstawowymi słowami związanymi z myśleniem. Podstawowymi funkcjami myślenia. Otóż tak. On mówi, że Korea takie dwa fakty powiążą ze sobą, które oczywiście nie występują w tym tekście w żadnym przypadku. Ale ja wynoszę to, znaczy po prostu interpretuję ten tekst. Otóż w tym tekście powiedziano, że Korea Północna najprawdopodobniej ma nadwyżkę budżetową. A równocześnie, że teraz... Znaczy, no właśnie, no może na przykład miała nadwyżkę budżetową w 2016 roku. 17 na razie zostawmy, osobnie się nim zajmę. Miała do 16 roku nadwyżkę budżetową. Co to oznacza? Widzicie Państwo, co to oznacza? Znaczy, nie nawet jeśli to jest nadwyżka budżetowa rzędu tak 2 miliardów dolarów, czyli jednego czy trzech, obojętne. Śmieszne, śmieszne kwoty. Wiecie Państwo, co to oznacza? To oznacza, że oni dają sobie radę. Znaczy, oni dawali sobie radę do 2016 roku, a przecież cały czas obowiązywały sankcje. Rozumiecie Państwo? Więc rząd Korei Północnej tak sobie sprytnie daje radę, że mimo istniejących sankcji ze strony całego świata, cywilizowanego oczywiście, tam w cudzysłowie, ale cywilizowanego, ma nadwyżkę budżetową. Zdumiewające? No niesamowite. Dla mnie bardzo budujące. No dobra, to jest to, co się działo do 2016 roku. A teraz, w czasie, kiedy zaciśnięto pasa na pętlę na szyi Koreańczyków Północnych, czyli mocniejsze sankcje ostatnio, i do tych sankcji przyłączyły się Chiny, zaczęły się kłopoty, no i i mamy taką sytuację, że mamy deficyt handlowy. No powiedzmy sobie, tak jak oni to tam napisali, gdzieś koło 300 milionów dolarów, deficyt handlowy kwartalnie. No a w związku z tym mogą spokojnie, jak mają te 2 miliardy dolarów, to mogą jeszcze przez chwilę wytrzymać. No i stąd mowa jest o tym, żeby odczekać jakiś czas i wtedy będzie można przydusić tych Koreańczyków Północnych. Tylko że tak, to jest, znaczy teraz mówimy o już 17 i dalej, prawda? 18, 19. Tylko że proszę Państwa, rozumiem, że Koreańczycy Północni w tej chwili mają ten duży deficyt, no bo spotkali się z sytuacją, której do tej pory w czasie istnienia Korei Północnej nie było. To znaczy nie tylko nie ma pomocy ze strony Chin, przynajmniej oficjalnie, a mamy do czynienia z restrykcjami ze strony Chin. Tego, jak powiadam, nigdy jeszcze do tej pory nie było. Nigdy. I teraz tak, tylko że ja bym był bardzo ostrożny w wyciąganiu z tego zbyt daleko idących wniosków. Więc po pierwsze, ja bardzo liczę na inteligencję Kim Jong-una. Jeśli Państwo myślicie, że ja zwariowałem sam, no to spróbujcie się przyglądnąć, ale tak na chłodno, temu, co on robi i jakie ma efekty. Okej? Jakie ma efekty, co robi. Nie gadajcie mi, jakim kosztem, bo to jest durne pytanie. Więc co on robi i jakie ma efekty? Do czego doszedł? Tak? I jeśli myślicie, że ja uwierzę w to, że ten deficyt kwartalny długo się utrzyma, to nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Nie uwierzę w to, że ich deficyt utrzyma się zbyt długo. Po prostu jestem przekonany, że zarówno w Chinach, jak i w innych miejscach świata znajdą się ludzie, którzy będą chcieli pomóc Korei. Wyjść z tego dołka. Po prostu zacząć z nimi handlować. Na czym opieram swoją tezę? No, opieram swoją tezę na tym, po pierwsze, czy powiedziałem w Chinach i na całym świecie. Po pierwsze w Chinach. Chińczycy mają talent do handlu, to mało powiedziane. To są ludzie, którzy żyją od tysięcy lat z handlu. Więc to naprawdę jest mało powiedziane, że mają talent. Oni mają wielki talent do handlu. Ja mówię tutaj o zwykłych Chińczykach. Więc jeśli ktoś myśli, że ja uwierzę, że Chińczycy nie dadzą sobie radę, oczywiście potrzebna jest minimalna chociażby pomoc państwa w postaci tego, żeby strażnicy graniczni nie widzieli wszystkiego. Po prostu, żeby nie widzieli. Odwrócili się trochę bokiem albo tyłem i nagle czegoś nie widzą. Oślepli. Na moment. Więc jeśli będzie taka pomoc, minimalna pomoc państwa, to jest bardzo prawdopodobne, bo to nie jest tak, że skoro chiński rząd ogłosił sankcje w stosunku do Korei, to wszyscy są za tym. Nie, to są bzdury. Nie ma jednomyślności nawet w partii w tej sprawie. A tak jakby zresztą w prawie wszystkich sprawach. Więc ja myślę, że tutaj zarówno Chińczycy, wszystkim Chińczycy, chińskie banki, chińskie firmy zorientują się i orientują się, że tam czegoś nie ma lub tam czegoś jest za dużo, prawda? Czyli można robić dobre interesy. No jak czegoś nie ma i czegoś jest za dużo, to przecież jest idealny moment na robienie interesu. Więc ja nie uwierzę, żeby w Chinach się nie znaleźli ludzie, którzy by potrafili sprawić, aby ta nierównowaga, nazwijmy to tak ładnie, handlowa się nie zrównoważyła. I co do tego nie mam cienia wątpliwości. To są takie moje dywagacje na temat rzeczywistości po obu stronach rzeki Jalu, granicznej rzeki Chin z Koreą Północną. Oczywiście jest jeszcze kwestia, tutaj ten człowiek się zajmuje oficjalnym kursem wymiany i rynkowym kursem wymiany, który ma się jeden do drugiego zupełnie nijak, ale to zupełnie nie ma żadnego znaczenia, bo przecież w końcu w Korei Północnej mogą sobie drukować te pieniądze, ile chcą. I teraz tak, tutaj wyraźnie piszę o nieskutecznych sankcjach. No więc tak naprawdę to to co i on na przykład mówi, to co widać, on analizuje to co widzi na ulicach w Pjongjangu, w okolicach. Wiecie Państwo, i teraz piszę, płace w sektorze państwowym kilka lat temu wynosiły około 3000 wonów miesięcznie, a także jeszcze dodatkowe atrybuty, dodatkowe racje. Wynagrodzenia w sektorze prywatnym były wyższe, to bez sensu. Wyższe o 300 tysięcy wonów miesięcznie, to bez sensu. Nie. Znaczy, ja myślę, że ci ludzie naprawdę chyba jednak, mimo wszystko, wiedzą znacznie mniej niż chcieliby, aby wszyscy sądzili, że wiedzą. No właśnie, znowu się powołuje na te ceny benzyny. To przecież bez sensu. No ale już te dane dotyczące płac to jest coś niesamowitego. No, ja rozumiem, że można się pomylić o 100%, ale nie można się pomylić o 300%, o 1000%. No. Nie, to oznacza, że ci ludzie po prostu bujają w bułokach, piszą jakieś tam bzdury. Teraz piszą o tym, że ta historia, te sankcje na przemysł włókienniczy dotkną dziesiątki tysięcy miejsc pracy w przemyśle włókienniczym. I to myślę sobie może być jakiś problem dla władz Północnej Korei, ale jak powiedziałem, no wystarczy, że zaczną działać mrówki, prawda? Na pograniczu i się weźmie i się rozładuje problem. A ja wierzę w Kima. I odnoszę wrażenie, że da sobie radę. Oczywiście ja nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie. Będę starał się przyglądać temu, co się dzieje. Wiecie Państwo, tutaj jest wykres cen benzyny. I istotnie tam w sierpień, wrzesień szokujące wzrosty ceny benzyny. Natomiast ja powiem tak, że jeśli ktokolwiek widział to, co się dzieje, no właściwie co się nie dzieje na ulicach Pjongjangu i innych miast chińskich, że tam praktycznie tych samochodów jest garstka, jeśli już to autobusy, więc ja myślę sobie, że zapotrzebowanie na tą benzynę jest średnio niskie, że oczywiście zapotrzebowanie na ropę zapewne jest w armii, ale oni sobie, jak podejrzewam, zgromadzili wystarczającą ilość zapasów, żeby się tym na razie nie martwić. Słowem, ja powiem tak, że jeśli te dane, które są zawarte w tym artykule, mówiące o tym PKB północno-koreańskim w 16 roku, który mnie dosłownie powaliło, no bo 4 do 6 wzrost, 4 do 6 przy sankcjach nie wiem, utrzymujących się kilkanaście lat już, no to jest przecież obłęd. Deficyt, znaczy dodatni bilans handlowy, nawet te 2 miliardy dolarów, które są śmieszną kwotą, no ale są, ale to jest. No, też trzeba umieć gospodarzyć, żeby w sytuacji, kiedy się ma krótką kołdę, żeby umieć to zbilansować i to, żeby jeszcze wyszło na plus. Ja coś o tym wiem, bo moja małżonka miała takie śmieszne pieniądze przez ostatnich 8 lat, że do momentu, kiedy dostałem emeryturę, to że ja myślę, że nikt z Państwa za 160 zł tygodniowo, 150, 140 różnie to bywało, ale nie 160, 150, 140. Ale nikt z Państwa nie próbował nawet wyżyć za 150, za 140, za 150 zł tygodniowo. A ona potrafiła i myśmy żyli i nie było żadnych problemów. Żadnych, naprawdę. Nie tylko nie głodowaliśmy, ale wręcz uważam, że jedliśmy bardzo dobrze. A ja lubię zjeść. Dobrze. Słowem, wiem, że to trzeba umieć, że tu trzeba naprawdę wspiąć się na szczyty umiejętności zarządzania swoim portfelem, bez względu na to, czy to jest portfel duży czy mały. W jednym i drugim trzeba umieć nim zarządzać. Koreańczycy północni, z tego co widać, potrafią, a znaczy ich rząd potrafi tym zarządzać, ale to i to jest pierwsza od zawsze tego typu wiadomość, którą ja posiadłem i dlatego się chętnie z nią z Państwem dzielę. Także zanim Koreańczyków Północnych szlak trafi, to mam nadzieję, że wcześniej to samo przydarzy się Amerykanom. Przypominam, że mój znajomy analityk giełdowy przed 3 laty, kiedy zaczęły obowiązywać sankcje na Rosję, wręcz na kartce mi, a jest naprawdę bardzo sprawnym ekonomistą, makroekonomistą, wyliczył mi, że za 2 lata od tamtego momentu, a już jest 3, że za 2 lata Rosja po prostu upadnie. No i co? No to sobie odpowiedzcie Państwo sami. Skoro Rosja nie upadła, oczywiście mając gigantycznie większe rezerwy, ale to też jest gigantyczny kraj. A tutaj mają małe rezerwy, ale mają malutki kraj, no to co? No właśnie. Dobrze, z tymi pozytywnymi wieściami zostawiam Państwa. Kłania się Wiesław Piw. Żegnam, do widzenia.